SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Z Perth wita Państwa Mira Danielewska. U nas w Australii Zachodniej jak zwykle dzieje się wiele. Dopiero opowiadaliśmy o wizycie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i przedstawicieli 13 uczelni polskich w Perth. Spotkanie, jakie nasi goście zorganizowali dla organizacji polonijnych i rodzin zainteresowanych studiami w Polsce, było jednym z bardziej udanych, a Polonia WA, organizator spotkania, już szykuje dla zainteresowanych możliwość konsultacji w tym temacie online. Ostatnie tłumy odwiedziły wielkanocne pikniki i klub sikorskiego na Harmony Day, gdzie wraz z naszymi słowiańskimi braćmi, Węgrami, Słowakami i Czechami bawiliśmy się doskonale. A tymczasem przede mną Monika Kusiak, polski geolog, polarnik, znana na całym świecie kobieta, która 8 stycznia 2022 roku postawiła stopę w oazie Bungera na Antarktydzie, gdzie nigdy wcześniej nie było Polki ani polskiego geologa. Profesor Monika Kusiak, geolog i geochemik izotopowy, pracowała zarówno na skrajnej północy, jak i na odległym południu globu. Wzięła udział w 7 ekspedycjach polarnych. Kim jest Monika na co dzień? To przede wszystkim człowiek niezwykle dynamiczny, odnoszący znaczące sukcesy w skali światowej naukowiec. Badaczka wyjeżdża jesienią do ośrodka badawczego NASA w Houston w Stanach Zjednoczonych. Będzie realizować projekt, który dotyczy próbek marsjańskich z meteorytów, a także księżycowych próbek z misji Apollo w kontekście badania początków Ziemi. Monika Kusiak odwiedziła właśnie Perth, w którym mieszkała przez 3 lata przed 10 laty. A więc zacznijmy od początku. Jak to się zaczęło?
Pamiętam taką moją rozmowę z tatą jeszcze jako mała dziewczynka, która tylko lubiła się uczyć. Tak mówiłam, ale by fajnie było tak nic nie robić, tylko się całe życie po prostu uczyć. Wtedy mi tata powiedział, ależ tak można, po prostu zostań naukowcem. Wiele lat minęło. Po studiach zostałam asystentem w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Instytucie Nauk Geologicznych. Miałam 2 małych dzieci i zobaczyłam taką możliwość wyjechania do Japonii. Zaaplikowałam. No i dostałam stypendium. Wyjechaliśmy wszyscy całą rodziną do Japonii. I tak to się zaczęło. Karierę zrobiłam chyba jakoś przypadkiem. Mam 2 dzieci. Chciałam dodać małych, ale one były małe 20 kilka lat temu. One towarzyszyły mi zawsze i właściwie to one były najważniejsze. Z Japonii praktycznie wróciłam ze skończonym doktoratem, z materiałem na doktorat. Wtedy pracowałam w takiej grupie karbońskiej. Zajmowaliśmy się górnośląskim zagłębiem węglowym. Obroniłam doktorat, z wyróżnieniem zresztą, ale muszę przyznać, że nie było to dla mnie takie jakieś bardzo interesujące. Chciałam zawsze zajmować się początkami Ziemi. O Australii marzyłam zawsze, jakoś jeszcze w czasie studiów, kiedy mnóstwo moich znajomych wyjeżdżało do Stanów. Ja jakoś myślałam o tym, żeby pojechać do Australii. I tak się jeszcze zdarzyło, że udało mi się spotkać kiedyś na konferencji w Wietnamie profesora Simona Wilda z Curtin University w Perth, który zaproponował, że mogę napisać projekt, możemy wspólnie napisać taki projekt na stypendium Marie Curie i spróbować go złożyć. No, napisałam ten projekt i ten projekt dostał finansowanie. W ten sposób całą rodziną znaleźliśmy się w Australii w 2011 roku. Jeszcze wcześniej przy okazji otrzymałam projekt w fundacji Group of Eight. Tak, więc zaczęłam na UWA, potem na Curtin i dzięki temu spędziliśmy wszyscy prawie 3 lata w Perth.
14.33, 8 stycznia. Wylatujemy w kierunku oazy Bangera.
Tak się również złożyło, że grupa polarna, badania polarne, naukowe polarne w Polsce są bardzo mocne. Wynika to głównie z tego, że Polska ma stację na Spitsbergenie, to jest największa wyspa archipelagu Svalbard i tam właśnie co roku jeżdżą polarnicy i było to, jak mówią, w czasach komuny jedyne takie miejsce, w które można było wyjechać za granicę. Ta grupa polarna często również prowadziła badania na wyspie Króla Jerzego w Antarktyce Zachodniej. To jest tam stacja Arstowskiego. Dostałam taką propozycję w roku 2011, żeby do tej stacji Arstowskiego pojechać z ekspedycją. Był to dość krótki wyjazd, był to wyjazd tuż przed Australią. Jednak ta Antarktyda zachwyciła mnie. Ta Antarktyda spowodowała jakiś taki czar i magię. Mimo, że zawsze mi się wydawało, że lubię ciepełko, to rzeczywiście na tej Antarktydzie było mimo chłodu, mrozu, wiatru, było cudownie i wspaniale. Lubię też tak mówić, kto powiedział, że raj to palmy. Przecież raj to tam, na Antarktydzie, tam gdzie nie ma drzew, nie mówiąc o palmach. Jest, nie ma perspektywy, nie ma takich punktów reperowych często, jest czyste powietrze, biegają małe pingwinki i rzeczywiście to miejsce wspaniałe i urokliwe jakoś stało się takim ważnym elementem mojego życia. Gdy zaczęłam stypendium w Australii, zaczęłam zajmować się tymi skałami, najstarszymi skałami na świecie, to pierwsze skały, do których miałam dostęp, pochodziły z archiwum Geoscience Australia, właśnie z takich ekspedycji w latach 60., 70. do kompleksu Napier. To jest część Antarktydy, w której nie było od lat 80. nikogo. I to jest część Antarktydy zupełnie, zupełnie różna od tej, w której Polska ma swoją stację. Dzięki tym moim badaniom wiele udało się wyjaśnić na temat początków Ziemi. I to właśnie te badania na Antarktydzie były takimi, dzięki którym stałam się osobą rozpoznawalną na świecie. Jednakże ta część Antarktydy jest częścią, o której nawet Australijczycy marzą, by wrócić. Te badania początków Ziemi w Australii zaczęły się na skałach z Antarktydy. Dostałam próbki z Geoscience Australia w Canberrze, próbki z ekspedycji z lat 60., 70., takie, które przeleżały w archiwum kilka dekad. I właśnie dzięki moim badaniom wiele procesów udało się wyjaśnić na temat początków Ziemi. Odkryłam też metaliczny ołów w ziarnach cyrkonu, co zmieniło nasze trochę myślenie w ogóle o badaniach wieku, określania wieku metodą uran-ołów. I także ta Antarktyda stała się bardzo ważna dla mnie, jednakże to miejsce w kompleksie Napier, z którego miałam próbki, w którym nie byłam, miało zupełnie inne skały niż te, które są na wyspie Króla Jerzego Arstowskiego, gdzie mamy skały bardzo młode. Po powrocie z Australii spędziliśmy jeszcze rodzinnie rok w Szwecji, w Sztokholmie. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zainteresował się moją osobą i zaproponował mi współpracę przy reaktywacji stacji imienia Antoniego Dobrowolskiego, stacji, która się znajduje się w zupełnie innej części Antarktydy Wschodniej. To jest stacja, na której nie było Polaków przez 42 lata wcześniej. I Instytut nasz i Polska prowadził negocjacje i możliwości, by tam wyjechać i się znaleźć. Cztery osoby z naszego Instytutu pojechały tam do stacji Dobrowolskiego w oazie Bangera i mieliśmy możliwość reaktywowania tej stacji. To jest bardzo interesujące miejsce na Ziemi. To jest takie miejsce, w którym flagę między innymi wieszał Centkiewicz. I to jest miejsce, w której niestety Alinie Centkiewicz Rosjanie nie pozwolili przybyć, nie pozwolili jej zejść na ląd. Dzięki temu ja też jestem pierwszą Polką, pierwszą zresztą i do tej pory jedyną Polką, która była tam w tej stacji. My, czworo naukowców, czworo profesorów, spędziliśmy 37 dni pod namiotem, troje z nas pod namiotami, w których sprzątaliśmy stację, zajmowaliśmy się jej reaktywacją, prowadziliśmy ten monitoring sejsmiczny i magnetyczny. No ja jako geolog, ja również pobierałam próbki skalne. Miałam taką okazję przejść ogromne obszary tej oazy Bangera, 200 kilometrów. Zresztą przytachałam na tych moich pleckach też około 200 kilogramów próbek. Spróbowaliśmy tę stację podnieść na nogi, wysprzątać również środowisko, nie tylko to, co było w stacji, ale wokół przez te wszystkie lata. Wiemy, że w stacji bywali nie tylko Rosjanie, również Amerykanie, Norwegowie, nie wiemy kto jeszcze. Wiatr i warunki atmosferyczne to spowodowało, że wokół stacji było mnóstwo szkła, brudu, śmieci, kable, rzeczy jakichś metalowych, nawet gwoździ i baterii, czegoś co było używane w latach 50. do budowania tej stacji. Teraz sytuacja jest taka, że Polska, która no nie ma lodołomacza odpowiedniej klasy lodowej, by się przebić przez te lody Antarktydy, nie za bardzo ma możliwość i dotarcia do tej właśnie części Antarktydy Wschodniej. Z tego powodu również te moje obecności różne w Australii i próby negocjacji z kolegami Australijczykami, by znaleźć się na ich statku i by wspólnie jakąś australijsko-polską ekspedycję zorganizować i być tam w tej stacji. No oczywiście przede wszystkim dla mnie jako naukowca najważniejszy jest program naukowy i taki program wspólnie z Australijczykami mamy, ale dla nas jako kraju to ważnym byłoby, żeby te budynki poprawić, przygotować, odświeżyć i rzeczywiście je naprawdę przygotować do takiego miejsca, które byłoby schronieniem podczas wszelkich prac terenowych i ekspedycji w tamtej części Antarktydy. 2 lutego, pierwsza 24. Wiatr, prędkość ponad 80 km na godzinę, a ja muszę wyjść z siku. Nie wiem, jak wyjść z namiotu. Dwie stacje na Antarktydzie imienia Henryka Arstowskiego oraz Antoniego Dobrowolskiego zostały nazwane imionami dwóch podróżników, którzy znaleźli się na statku Belgika, na statku Gerlacha, w którym brał właśnie udział również Amundsen. O ile badania naukowe na stacji Arstowskiego trwają i są badaniami kontynuującymi się przez cały rok od wielu lat, o tyle w stacji Antoniego Dobrowolskiego były cztery już w tej chwili ekspedycji, ta nasza czwarta po 42 latach nieobecności. Tam nie ma zimowników, nie można zostać na noc, nie można zostać na zimę antarktyczną, nie ma takich warunków. No i to jest dla mnie miejsce bardzo również szczególne, specjalne, gdzież dzięki temu miejscu jestem jedyną Polką, która w ogóle w tym miejscu była. Co dalej naukowo? W sierpniu będę brała udział w takiej wielkiej konferencji antarktycznej w Chile. Cały czas staramy się o to, żeby znaleźć się w ekspedycji australijskiej, czy najchętniej australijsko-polskiej, do oazy Bangera, by móc tę stację rzeczywiście nie tylko zrewitalizować, ale by móc prowadzić tam badania naukowe. Jednakże oprócz badań początków Ziemi mam też swój taki inny naukowy plan. Zostałam niedawno stypendystką Fulbrighta i będę miała taką możliwość, żeby w NASA w Houston prowadzić badania materii pozaziemskiej, zarówno badania Księżyca, jak i Marsa. I będą to badania w kontekście, jak wyglądała ta nasza Ziemia wtedy, w czasie, gdy była jeszcze młoda, gorąca, na samym początku swojego istnienia, 4,5 miliarda lat temu. Te badania oprócz Antarktydy i oprócz tych badań polarnych, które poza Antarktydą również prowadzę na Grenlandii i Labradorze w północnej Kanadzie, to się w tej chwili rozszerzą o badania kosmosu i materii pozaziemskiej właśnie dzięki współpracy z kolegą z NASA. Spędzę tam kilka miesięcy i mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy wrócę do Perth, będę w stanie jeszcze coś opowiedzieć na ten temat. Wczoraj wiatr był tak potworny, że po prostu nie dało się spać, a Adamowi porwało namiot, połamało stelaż. Dzisiaj obudziła mnie cisza, jest 5 rano, jest zupełnie cicho. Wychodzę z namiotu. Śnieg, bielusieńko dookoła. Dzisiaj pada śnieg.
Spew przygotowała dla Państwa Mira Danielewska.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.